Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W dzisiejszym programie poinformujemy o papieskim liście do uczestników 58. włoskiego tygodnia liturgicznego.
Wrześniowy numer najstarszego polskiego miesięcznika Posłańca Serca Jezusowego przedstawi redaktor naczelny pisma, ksiądz Leszek Gęsiak.
Sytuacja kościoła w Bułgarii będzie tematem rozmowy księdza Bogdana Leśniaka z pracującym tam od 15 lat ojcem Krzysztofem Kurzokiem Kapucynem.
28 sierpnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Naznaczenie liturgii dla chrześcijańskiego świadectwa w społeczeństwie zwrócił uwagę kardynał Tarcisio Bertone w liście skierowanym w imieniu papieża do uczestników 58. włoskiego tygodnia liturgicznego. Odbywa się on w Spoleto koło Asyżu. Watykański sekretarz stanu przypomina słowa Benedykta XVI z posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Sacramentum Caritatis. Eucharystia rzuca potężne światło na ludzką historię i na cały kosmos. W tej sakramentalnej perspektywie uczymy się dzień po dniu, iż każde kościelne wydarzenie ma charakter znaku, poprzez który Bóg się nam udziela i nas przynagla. W ten sposób eucharystyczna forma egzystencji może naprawdę sprzyjać autentycznej zmianie mentalności w odczytywaniu historii i świata, pisał papież w wydanym pół roku temu dokumencie. Kardynał Bertone podkreśla, że czynny udział w liturgii czyni chrześcijanina bardziej świadomym powołania, by być znakiem i świadkiem radykalnie nowego sposobu działania w świecie.
Ukazał się już wrześniowy numer najstarszego miesięcznika katolickiego w Polsce, Posłańca Serca Jezusowego. Pismo od samego początku, czyli od 1872 roku, jest redagowane i wydawane przez ojców jezuitów w Krakowie. Kultywuje duchowość apostolstwa modlitwy, włączając w ten sposób swoich czytelników w odpowiedzialność za najżywotniejsze sprawy Kościoła, mówi jego redaktor naczelny, ksiądz Leszek Gęsiak.
Trudno jest posklejać roztrzaskany wazon tak, by nie pozostały żadne ślady rozbicia. Czasem wazon rozpryskuje się na tak małe kawałki, że nie sposób już ich poskładać. Jeszcze trudniej jest godzić poróżnionych ludzi, choć z reguły ból podziału jest dla wszystkich bardzo mocno odczuwalny. Pan Jezus w swej modlitwie arcykapłańskiej modlił się, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Wciąż niemożliwa do osiągnięcia w naszych czasach jedność tak wielu rozproszonych kościołów i wspólnot chrześcijańskich jest z pewnością wielkim polem do refleksji teologicznej i zwykłego nawrócenia. Na łamach wrześniowego numeru Posłańca dotykamy w sposób szczególny różnych aspektów ekumenizmu i dialogu, ale jesteśmy także świadomi tego, jak daleka jest jeszcze droga do chrześcijańskiej jedności. Modlitwa Pana o to, abyśmy byli jedno, mimo upływu lat, wciąż pozostaje aktualna. Nieumiejętność pokonywania przeszkód w dążeniu do tego, by zapanował jeden Kościół Chrystusowy, napawa lękiem, ale jeszcze większą obawę o przyszłość Kościoła budzą puste świątynie zachodniej Europy, o których pisze Marek Orzechowski. Nie można jednak zapominać o tym, iż Kościół naszych czasów to także życie i działanie wielu świętych ludzi, takich jak na przykład błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, apostołka miłosierdzia, pokazująca, jak pokorną pracą wśród najbiedniejszych i odrzuconych można budować żywy Kościół, a równocześnie jednoczyć wokół siebie bez żadnych uprzedzeń i dystansu ludzi różnych wyznań, religii, światopoglądów czy przekonań. W historii Polski wrzesień jest miesiącem szczególnym. Tym razem jednak sięgamy w Posłańcu czasów króla Jana III Sobieskiego, gdy pod jego dowództwem 12 września 1683 roku stoczono pod Wiedniem jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Bitwa ta zatrzymała zalew naszego kontynentu przez wojska Imperium Osmańskiego i tym samym obroniła chrześcijańskie oblicze Europy, udowadniając, jak wielką wartością jest jedność w obronie wiary. dla młodych ludzi, wrzesień kojarzy się jednak z powrotem do szkoły. Toteż proponujemy prześledzić wraz z nami historię szkolnego mundurka, który ostatnio wzbudzał wiele emocji, a którego bać się przecież nie trzeba. Poza tym wiele innych ciekawych opracowań i artykułów zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury wrześniowego numeru Posłańca.
Od 1 stycznia jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jest Bułgaria. Pomimo, że w okresie po II wojnie światowej ten trzykrotnie mniejszy od Polski kraj należał do RWPG, jest obecnie nieco zapomniany. Przybliża go nam pracujący w Bułgarii od 15 lat polski kapucyn ojciec Krzysztof Kurzok, z którym rozmawia ksiądz Bogdan Leśniak.
Na pewno jest to kraj inny niż ten, który Polacy znają z czasów, kiedy byliśmy w systemie Układu Warszawskiego. Mianowicie nie jest to tylko kraj znany nam z Morza Czarnego, z Warny i z Burgas, czy z Neseberu, ale przede wszystkim jest to kraj ogromnych tradycji i pewnych cennych wartości słowiańskich. Kraj bardzo mały, bo 3 razy mniejszy od Polski, który leży już na granicach Europy, ponieważ graniczy na wschodzie z Turcją. Kraj, który ma ogromną historię, ale niestety jeszcze nieodkrytą albo już może nawet zapomnianą. Bułgaria to kraj wielkich kontrastów. Przede wszystkim ziemia bardzo płodna, ziemia, w której rośnie wszystko. Jest to kraj ludzi, którzy w historii byli prześladowani za swoją europejską i chrześcijańską tożsamość. Ludzi, którzy w czasie reżimu komunistycznego spłynęli rzeką krwi męczeńskiej za to, że właśnie należeli do kościoła, czy to prawosławnego, czy protestanckiego, czy katolickiego. Jest to kraj, który od niedawna stał się również i członkiem Unii Europejskiej i wnosi z sobą właśnie to bogactwo swoje historyczne, które ma swoje korzenie jeszcze w czasach Cyryla i Metodego. Kraj, który dał właściwie Europie Wschodniej alfabet, czyli cyrylicę, i kulturę chrześcijańsko-słowiańską. Bułgaria to przede wszystkim ludzie, którzy są bardzo mili, bardzo spokojni, ludzie, którzy nigdy nie szukają jakiejś zwady z innymi sąsiadami. Ludzie po prostu, którzy chcą żyć, którzy chcą przeżyć swoje życie dostojnie, ale niestety w ciągu ostatnich 500 lat nie było to im dane. Musieli walczyć o to przeżycie, nieraz kładąc właśnie w ofierze swoje życie.
Proszę ojca, przejdźmy może teraz na przestrzeń religijną. Jak wygląda obecna sytuacja kościoła?
Zasadniczo wiemy, że Bułgaria to kościół prawosławny, natomiast istnieją katolicy w Bułgarii, jest ich tylko 1%, ale ten kościół jest bardzo żywy. To jest kościół, który w swoim czasie wniósł wiele do rozwoju Bułgarii. Kościół, który był prześladowany w czasach komunistycznych, kościół, który dał pierwszego męczennika systemu komunistycznego, monsignora Bosiłkowa, i dziś znowu jak gdyby się odnawia. Ten kościół, który ustabilizował już swoje życie, ma swoje 3 diecezje, 2 obrządku rzymskiego, 1 obrządku wschodniego, liczy około 85 tysięcy wiernych żyjących w diasporze, ale dających światu rzeczywiście świadectwo dosyć silnej wiary. Ten kościół dzisiaj ma już swój kler diecezjalny. Na przykład w naszej diecezji sofijsko-plowdiwskiej stan personalny diecezji przesuwa się na korzyść kleru diecezjalnego, co było zawsze marzeniem pierwszego biskupa kapucyna Andrea Canova, który wszystkich braci swoich kapucynów zmobilizował do tego, ażeby formować księży diecezjalnych, a więc ci, którzy tworzą dzisiejszą diecezję sofijsko-plowdiwską.
Pozostańmy jeszcze może dalej w tym klimacie religijnym. Wiemy, że Bułgaria w większości jest krajem prawosławnym, zatem jak wygląda ten dialog ekumeniczny?
Kościół katolicki jest zbyt mały, żeby w jakiś sposób zagrozić kościołowi prawosławnemu, oczywiście w cudzysłowie. Dialog istnieje na tej zasadzie, że szanujemy nawzajem siebie, uczestniczymy wspólnie w świętach, razem podejmujemy również i organizowanie wspólnych wydarzeń, jak na przykład w diecezji Ruse wspólnie przeżywano w tym roku Wielkanoc. Tak kapłan kościoła rzymskokatolickiego, jak i kapłan kościoła obrządku prawosławnego uczestniczyli we wspólnych modlitwach wieczornych, co było takim znakiem właśnie jak gdyby jedności. Ten dialog nie rozwija się może tak dynamicznie jak w innych krajach, gdzie jest kościół prawosławny i katolicki, no ale wynika to po prostu z proporcji. Nie można powiedzieć, żeby było jakieś nieporozumienia. W Kościele prawosławnym zawsze szliśmy w parze, zawsze w jakiś sposób Kościół prawosławny akceptował obecność Kościoła katolickiego w Bułgarii, co na przyszłość rokuje jakieś wspólne inicjatywy, które na pewno od momentu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, będą miały miejsce.
Bułgaria należy już do Unii, zatem co wnosi do tej Unii, a co też zyskuje?
Przede wszystkim Bułgaria zyskuje to, że przestaje być krajem anonimowym. Stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej, a więc Bułgaria wiadomo już, że istnieje. Do tej pory ta Bułgaria jak gdyby zniknęła w świadomości z mapy Europy. To jest raz. Dwa, Bułgaria wnosi z sobą niesamowity wkład intelektualny w naukę ścisłych. Przede wszystkim wspaniali fizycy, matematycy, jak również stare tradycje słowiańskie. Istnieje pewien związek pomiędzy dialektami polskimi, jak chociażby dialektem śląskim, i starymi dialektami słowiańskimi, które są w Bułgarii, które pokazują na tą jedność, która istniała między naszymi krajami, między krajami słowiańskimi i Bułgarią od dosyć dawna, więc już od XIV-XVI wieku. Przede wszystkim Bułgaria jest to kraj, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie, a więc daje jakieś możliwości taniego przeżywania wakacji i również tym samym sposób daje ludziom możliwość podniesienia standardu swojego życia. Wejście Bułgarii do Unii Europejskiej jak gdyby obudziło od nowa nadzieję na lepsze jutro, które Bułgarzy tracili już dosyć długotrwającymi przemianami od roku 1989. A więc miejmy nadzieję, że to wspólne oddziaływanie Bułgarii i Unii Europejskiej pomoże temu krajowi rozwijać się jeszcze bardziej.
A jakie inicjatywy podejmuje Kościół katolicki w Bułgarii i też przed jakimi wyzwaniami stoi?
Myślę, że te wyzwania, które Kościół przeżywa w tej chwili w Bułgarii, są podobne do tych, które mają inne kościoły w pozostałych krajach postkomunistycznych, a mianowicie pojawia się pewne zjawisko, które jest bardzo niebezpieczne. Otóż w czasach reżimu komunistycznego nie udało się do końca wykrzewić wiary, nie udało się w jakiś sposób jej zrelatywizować, co na przykład ma miejsce w tej chwili, w czasach pragnienia życia w dobrobycie, w czasach konsumpcji. Okazuje się, że wschód, a więc ten wschód, który był kościołem milczenia, kościół, który był prześladowany, wcale nie ma tak wielkiego pragnienia Boga czy przeżywania swojej wiary, ile po prostu życia i bycia. I tutaj pojawia się pewien konflikt pomiędzy być i pomiędzy mieć. To jest jedno z wyzwań, które Kościół w Bułgarii podejmuje, starając się dokonać pewnej powszechnej katechezy organizowanej przez konferencję biskupów Bułgarii, pewnych tematycznych kazań, czy chociażby nawet serii rekolekcji dla wiernych, ażeby jednak w jakiś sposób postawić w odpowiednim porządku hierarchię wartości w codziennym życiu. Jednym z takich, powiedzmy, aparatów, który temu służy, jest niedawno, bo przed 2 laty, założone przez nas internetowe radio TAUBG, które to radio jako cel postawiło sobie rozprzestrzenić w Bułgarii współczesną muzykę chrześcijańską, ale również i wnieść trochę katechezy poprzez prowadzenie rozmów z wartościowymi ludźmi kultury bułgarskiej, poprzez propagowanie wiadomości Radia Watykańskiego bułgarskiego, które właściwie są niesłyszalne w tamtym kraju. I poprzez szereg innych inicjatyw, jak chociażby na przykład organizowanie co roku młodzieżowego festiwalu w Bełozem, to jest również inicjatywa radia, w ten sposób jak gdyby ta promocja ludzko-chrześcijańska pomaga, czy jest jakimś instrumentem, który próbujemy w tych młodych ludziach zostawić na stałe.
Zdaniem ojca, co polski misjonarz może wnieść w życie tamtejszego kościoła?
Przede wszystkim musi się nauczyć myśleć kategoriami kościoła personalnego, nie kościoła masowego. Umieć wejść właśnie w położenie tamtych ludzi, myśleć ich kategoriami. I kiedy to się uda zrobić, to wtedy to nasze doświadczenie, powiedzmy ta jak gdyby śmiałość serca, którą jednak Polacy mamy, czy taka odwaga ryzykowania czasami wielu inicjatywa, która jest typowo polska, pomaga właśnie w tych ludziach wzbudzić inicjatywę, której zostali niestety pozbawieni przez ostatnie dziesiątki lat i pozwala w nich utrwalić ich tożsamość, nie tylko tą tożsamość narodową, ale również i tożsamość chrześcijańską, ponieważ oni uważają siebie niestety za gorszy gatunek Europejczyków, za tych, którzy są jak gdyby gdzieś tam na marginesie. Tymczasem to nie jest prawda. I właśnie ta świadomość tej Europy, jak gdyby, którą my znamy troszeczkę szerzej, Europy Zachodniej, i jak również i świadomość tej Europy Wschodniej, pozwala nam lepiej na przykład niż księża z Włoch czy z Francji znaleźć wspólny język z Bułgarami.
Pracuje ojciec już w Bułgarii prawie 15 lat. Czego się ojciec od tego narodu mógł nauczyć, od tego kościoła? A też co sprawia, że ojciec dalej chce tam w tym kraju pozostać?
Przede wszystkim w Bułgarii, jeżeli chodzi o mnie, zrealizowałem powiedzmy większość ze swoich marzeń, a więc potrafiłem zrealizować te swoje marzenia muzyczne, zakładając studio, zakładając również i radio, propagując tą współczesną muzykę chrześcijańską. Ale nauczyłem się od tamtych ludzi czegoś innego, czegoś, czego no, trudno się jest nauczyć na przykład w Polsce. Mianowicie patrzeć na świat oczami innego człowieka. To jest przez 5 lat próbowaliśmy w Bułgarii stworzyć struktury pastoralne, które znamy z Polski, jak oazę rodzin, oazę młodzieżową, różne grupy młodzieżowe i nam się to nie udawało, ponieważ wychodziliśmy z takiego założenia, że my jesteśmy tymi, którzy powinni uczyć ich wiary. Tymczasem kiedy przekonaliśmy się, że to nie jest tak, że oni tą swoją wiarę mają, ta wiara przetrwała te trudne lata i tylko trzeba tą wiarę jak gdyby wydobyć, odnowić, jej dać nową siłę i zaczęliśmy właśnie ich kategoriami myśleć, to jest wartościować również w ich sposób i wtedy wszystko zaczęło się rozwijać. Nie trzeba koniecznie działać w taki sposób masowy. Trzeba po prostu podchodzić indywidualnie do każdego człowieka. To jest, jeżeli powiedzmy jest spotkanie grupy oazowej i ktoś tam nie przychodzi na te spotkania, to nie trzeba tam od razu dyskutować, dlaczego nie przychodzisz i stosować powiedzmy jakieś uwarunkowania, sankcje karne. Ile trzeba się zastanowić, co powoduje, że ten człowiek nie przychodzi, bo najczęściej są to również takie motywy ich typowo ludzkie, słabości, typowo rodzinne, których myśmy nie znali albo nie znamy, które są przed nami skrywane. Okazuje się, że te trudności, kiedy pomagamy im przezwyciężyć, oni wracają bardzo chętnie do kościoła i bardzo chętnie działają. Bułgaria jest takim krajem, w którym cokolwiek się wymyśli, to można zrealizować i to jest piękne, dlatego że ci ludzie są gotowi do działania i bardzo by chcieli działać, tylko trzeba im właśnie kogoś, kto im pokaże jak i kto z nimi będzie.
A czy widzi się, obserwuje się duże konwersje do kościoła katolickiego?
Tak, z tym, że ja bardzo mam taką rezerwę do tych konwersji, dlatego że te konwersje według mnie w dużym stopniu mają wymiar czysto ekonomiczny. To jest ludzie zaczynają też sobie kalkulować, co się opłaci, co się nie opłaci. I widzą na przykład to, że Kościół katolicki jest bardziej aktywny na polu socjalnym i pastoralnym, że ma wiele wydarzeń, wiele działalności i tym ludziom się to podoba. A na przykład Kościół prawosławny, który w swojej tradycji nie ma takich przedsięwzięć, na tym punkcie może tracić. Dlatego też wielu ludzi przychodzi pytać nas, czy mogą zostać katolikami po to, ponieważ u nas coś się dzieje. To nie, że znajdują wiarę jakoś lepiej u nas, czy potrafią ją lepiej przeżywać, tylko po prostu chcą tej aktywności. I może to, że my w jakiś sposób hamowaliśmy te konwersje w ten sposób, że prosiliśmy, żeby jednak zostali prawosławnymi, jeżeli chcą, żeby do nas przychodzili, żeby praktykowali wiarę, przychodzili na katechezę, jednak w jakiś sposób pomaga właśnie tym ludziom bardzo często odnaleźć z powrotem korzenie swojej wiary. To też sprawia, że księża prawosławni coraz częściej, zwłaszcza ci młodzi, starają się brać również pozytywne przykłady i doświadczenia kościoła katolickiego, jak chociażby cotygodniowa katecheza czy spotkanie grup młodzieżowych.
Ja dziękuję ojcu za rozmowę. Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był znany naszym słuchaczom korespondent ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn, pracujący już prawie 15 lat w Bułgarii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Bogdan Leśniak.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszych jutrzejszych programów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.